chłodna analiza czy emocje? Czy w dziełach sztuki współczesnej można się zakochać? Jest już z nami Sebastian Kochaniec. Dzień dobry.
Witam. A no myślę, że tak, chociaż na pewno to jest uczucie trudne, w tym sensie, że jest to miłość platoniczna, może powodowana bardziej czystym rozsądkiem niż właśnie pożądaniem albo zachwytem. Tu bardzo ważny jest ukryty sens tego pytania, bo możliwość zakochania się w dziele sztuki współczesnej jest problemem, jednocześnie problemem postawy odbiorcy wobec propozycji artysty. I czy to będzie, jak pisała Susan Sontag, relacja bardziej erotyczna, czy może hermeneutyczna? Amerykańska pisarka uważała, że współcześnie jak najbardziej potrzebujemy erotyki sztuki, podejścia bardziej zmysłowego, pełnego czułości, zachwytu, przyjemności płynącej ze spotkania z dziełem. Przyjemności bardzo rzadkiej, bowiem sztuka nie lubi dziś piękna, ale raczej lubi być interesująca, intrygująca, analityczna, poznawcza. I Sontag odczuwała przesyt postrzegania i myślenia o sztuce przez pryzmat tekstu i kodu nauki. I tak sobie myślę, że brzmi to niesamowicie aktualnie. Tymczasem spojrzeniu na sztukę z miłością przyświeca perspektywa czegoś, co określiłbym mianem gorącego kontaktu z dziełem. Perspektywa takiej świadomej rezygnacji z tego analitycznego dystansu, kalkulującego rozumu. Bo zbyt rzadko nasz stosunek do sztuki objawia się w podziwie, co jest oczywiście wynikiem też charakteru prac, które na dobrą sprawę tylko i aż jedynie interpretujemy. Niezwykle aktualne wydają się w tym kontekście słowa Wiesława Juszczaka, wybitnego polskiego humanisty, który w jednym z wywiadów powiedział, że jego nie zajmuje tylko to, co wyłącznie interesujące. No, wydaje się tymczasem, że świat sztuki koncentruje się właśnie na tym, w artystycznych pracach, konceptualnych przedsięwzięciach, ziejących pustką coraz liczniejszych działaniach performatywnych, wszystko jest tylko i aż interesujące. A przecież, gdy spojrzymy na dzieje sztuki związane z jej postrzeganiem, odczuwaniem i rozumieniem, zauważymy, że u podstaw twórczości artystycznej leży właśnie miłość. O tym mówią przede wszystkim różnego rodzaju mity założycielskie sztuki, gdzie miłość staje się początkiem sztuki. Tego dowiadujemy się na przykład w pismach Pliniusza Starszego i przywołanej przez niego legendy, wedle której zakochana córka garncarza, zanim pozwoliła swojemu kochanemu opuścić ją ze względu na wyprawę wojenną, obrysowała jego cień, a ojciec wypełnił kontur gliną i wypalił w piecu. No i obrys tego cienia dał rzecz jasna początek rysunkowi, który potem zrodził rzeźbę i malarstwo. Podobną historię też obserwujemy w micie o Pigmalionie, królu Cypru, który zamiast zajmować się rządzeniem, poświęcił się rzeźbie i wyrzeźbił kobietę tak piękną, jakiej nie było na ziemi. Zakochał się w niej oczywiście. No i od tego czasu strasznie cierpiał, gdyż marmur nie był w stanie odwzajemnić jego uczuć, aż Afrodyta, widząc co dzieje się, postanowiła ożywić posąg, który otrzymał imię Galatei i Pigmalion uczynił ją swoją żoną i królową. O tym problemie utraty bardziej emocjonalnego, uczuciowego stosunku do sztuki doskonale informuje nas też język, którym o sztuce mówimy, a zakochani mówią innym językiem, w którym obiekty artystyczne są więcej niż tylko interesujące, bo we współczesnym języku sztuki, języku kuratorów, języku krytyków instytucjonalnych dominują różnej maści paradygmaty, wiwisekcje, analizy, a nie ma miejsca na piękno, zachwyt, urzeczenie, wszystkie te kategorie i pojęcia, które wyrażają taką zwyczajną potrzebę ukojenia zmęczonego różnymi niepotrzebnymi bodźcami oka. Nie ma też miejsca na wszystko to, co wiąże się z afirmacją rzeczywistości, a język miłości jest przecież językiem pozytywnym, językiem uznania dla tego, czego dotyczy. Oczywiście ludzie świata sztuki powiedzą, że sztuka współczesna jest zawsze proponowana, że nie jest też dla każdego, a poza tym jej niezrozumienie wynika z niewystarczającego wyedukowania odbiorców. Wydaje mi się jednak, że aby coś naprawdę zrozumieć, poznać, trzeba to przynajmniej emocjonalnie poczuć. I to też nie jest jakieś moje widzimisię, bo w wielu problematycznych kwestiach odnosimy się do tradycji humanistycznej, sięgamy po mądrość starożytnych Greków. No i w tym przypadku również można by odnieść się chociażby do Arystotelesa. No, jego poglądy na to, że aby coś zaistniało w naszym umyśle, musi najpierw zaistnieć w naszych zmysłach. Więc inicjacyjna emocja jest tutaj dominująca. No bo nawet najbardziej formalnie udany artystycznie wyraz, idea albo ukryty przekaz poznawczy dzieła sztuki, jeśli nie otworzą naszej emocjonalności, będą niestety skazane na bezistnienie i najgorszą, myślę, z możliwych na linii sztuka-odbiorca relacji, jaką jest obojętność. Dlatego też chciałbym powiedzieć tutaj za Mickiewiczem, że obok, myślę, dominujących we współczesnej sztuce różnej maści szkiełkach i okach, warto też pamiętać o starych i poczciwych czuciu i wierze.